Korzystałyście Panie z możliwości odbycia studiów podyplomowych wspierających kompetencje. Chciałam się zapytać, jakie formy studiów Pani odbywały?
Alina Rząsa.
Agata Ostrowska.
Studiowałyśmy taki kierunek nauczanie języka polskiego jako obcego, bo coraz więcej, zwłaszcza Ukraińców, pojawia się w opolskich szkołach, dlatego jest takie zapotrzebowanie.
Z roku na rok coraz więcej tych obcokrajowców i wydaje mi się, że tylko nie tylko z Ukrainy, ale również z innych krajów. U nas w szkole na przykład mamy Rumunów, również Holendrów, a jest to chyba tym podyktowane, że niektórzy wracają. Znaczy ja akurat mam z chłopcem, który jest Ukraińcem i muszę przyznać, że oni są bardzo zdyscyplinowani, bardzo chętni i bardzo tacy wytrwali w dążeniu do celu. I dla mnie uczenie tego chłopca jest wielką przyjemnością.
No i ważna również jest gramatyka przede wszystkim, tak. Stosowanie odpowiednich form, końcówek.
Cieszę się bardzo, że tak duże zainteresowanie było studiami i tylu osobom udało się te studia ukończyć. Autentycznie ważna konferencja, dlatego że ona dotyczy przyszłości edukacji i wizji w XXI wieku. To jak będziemy kształcić, w jakich kierunkach, będzie zależało o tym, z jaką łatwością absolwenci będą mogli znaleźć swoje miejsca pracy i czy ta praca będzie ich satysfakcjonować i to nie tylko finansowo, ale również myślę i merytorycznie, bo jak się lubi to, co robi, to robi się to z pasją i zaangażowaniem i myślę, że o to też chodzi. Natomiast cieszę się, że coraz bardziej nauka, tak powiem, współpracuje i z samorządem, i z pracodawcami, bo to pozwala, że tak powiem, nie mylić dróg, tylko szukać tego kształcenia we właściwych kierunkach.
Czym jest edukacja przyszłości?
Mirosława Nowak-Dziemianowicz, Uniwersytet Opolski. Edukacja przyszłości to przede wszystkim edukacja wspierająca rozwój wszystkich edukujących się osób, nauczycieli, uczniów, rodziców tych uczniów, czyli jakby tych, których my nazywamy, my badacze, uczestnikami procesów edukacyjnych. Chodzi o to, żeby oni znaleźli warunki do tego, żeby wszystkie ich możliwości, potencjalne możliwości mogły dojść do głosu.
Edukacja się zmienia, metodyka się zmienia?
Tak, edukacja się zmienia, bo zmienia się świat. Dzisiaj kategoria zmiany jest odmieniana przez przypadki i najbardziej opisuje współczesność. Natomiast niestety szkoła polska się nie zmienia. Ona jest taka jak 200 lat temu. Powinna nadążyć. Wszyscy twórcy, wszyscy, którzy odpowiadają za prawo oświatowe, powinni zrozumieć, że nam jest potrzebna edukacja, nam jest niezbędna, ale zupełnie w innych instytucjach, nie w takich sprzed 100 i 200 lat.
Czyli to uczniowie wymuszają na nauczycielach zmiany, chcą czegoś ciekawego, chcą korzystać z nowoczesnych metod informatyki?
Tak, i chcą szkoły jako przyjaznego miejsca dla siebie, chcą kontaktów społecznych, głównie idą tam, żeby spotkać przyjaciół, głównie idą tam po relacje. I takimi przyjaciółmi dla ucznia, dla dzieciaka mógłby być również nauczyciel. I to jest szkoła przyszłości, w którym autorytet nauczyciela dorosłego zbudowany jest na relacji, a nie dlatego, że ma wiedzę, bo wiedza dzisiaj jest wszędzie i nie tylko nauczyciel ma wiedzę. Czasami uczeń ma tę wiedzę również z różnych źródeł i ona wcale nie jest jakaś gorsza. Może ma jej mniej, ma mniej doświadczeń, ale też ją ma i ma dostęp. Nauczyciel nie jest strażnikiem skarbnicy wiedzy. Już dzisiaj niestety. Może być partnerem, może tak jak mówiłam być interpretatorem tego świata, tłumaczem tego świata, który jest tak skomplikowany dla młodego człowieka. I to zupełnie nowe role nauczyciela.
Żeby dziecko było ciekawe, chłonne tej nauki, a nie tylko w takim schematach się znajdowało.
Dotychczas ta behawioralna szkoła, jaką znamy, ona raczej zamyka, ona raczej ogranicza, ona raczej oducza myślenia, niestety. Ona raczej zabija pasję. Chodzi o to, żeby ta szkoła przyszłości, edukacja przyszłości, pozwoliła każdemu poczuć się wartościowym człowiekiem, bo każdy ma pasję, każdy ma możliwości. Jeden dobrze tańczy, inny świetnie mnoży albo rozwiązuje zadania z geometrii. Nikt nie powiedział z góry, że coś jest lepsze, coś gorsze. Można zbudować swoje życie, swoją pasję na tańcu, na gotowaniu, na szyciu, a niekoniecznie na liczeniu, prawda? I szkoła powinna być takim edukacja, takim miejscem, w którym my się tego dowiadujemy, że nie jesteśmy gorsi od innych. że każdy z nas ma jakiś potencjał, a mądrzy dorośli, mądre edukacyjne instytucje nam pozwolą ten potencjał użyć. No dzisiaj mówimy o całożyciowym uczeniu się i to nie jest slogan, to nie jest jakiś banał, tylko my wszyscy uczymy się całe życie. I to nie tylko dlatego, że wiedza jest wszędzie i uczymy się z doświadczenia, z praktyki i w szkole, i w instytucjach, ale też dlatego, że bez względu na to, ile mamy lat, wiemy, że no, trzeba się rozwijać, trzeba się uczyć. Ja mam dużo lat, a zmieniłam całe swoje życie i zaczęłam pracę parę miesięcy temu na Uniwersytecie Opolskim i zaczęłam, dlatego mój wykład od tego, że no, każdy ma przyszłość przed sobą. Bez względu na to, czy ma lat 30, czy ma lat 60, każdy ma przed sobą przyszłość.
Co kryje się pod niezwykle ciekawym projektem Odkrywcy Sekretów Nauki?
Lesław Tomczak, dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu. Jak nazwa wskazuje, odkrywanie nauki i odkrywanie ich sekretów. No, nauka ma swoje sekrety. One są różne dla danego odbiorcy, bo dla jednego sekretem jest nauczenie się mnożenia 2 razy 2, 3 razy 3, weź na takim etapie edukacyjnym, dla niektórych do końca życia to jest sekret, a nie dla niektórych sekretem jest, jak zbudowany jest atom jest podzielny, czy są kwarki, czy ich nie ma, czy są kwatriony, czy ich nie ma, czy człowiek ma więcej kości, aniżeli na przykład kot, to są sekrety nauki, którymi dzieci, uczniowie bardzo doskonale nie sobie się bawią, tylko bawiąc się uczą. Chodzi generalnie o to w projekcie, żeby ucznia zaintrygować nauką, żeby chciał się uczyć, chciał się rozwijać i chciał zdobywać nową wiedzę, niezależnie od tego, czy ona jest mu w szkole podawana, czy nie. Bo dzisiaj wiedza jest, jak wiemy, nie tylko w internecie, ale w różnego rodzaju książkach, podręcznikach, opracowaniach przeróżnych, mniej naukowych, bardziej naukowych. Kwestia woli i chęci sięgnięcia po tą wiedzę i my swoim projektem zachęcamy ucznia do tego, żeby sięgał po wiedzę, nauczyciela, żeby podawał tę wiedzę uczniowi w sposób troszkę inny niż tradycyjny.
A uczniowie są coraz bardziej wymagający? Wymagają od nauczyciela innego podejścia niż takie tradycyjne, jeżeli chodzi o prowadzenie zajęć?
Myśmy troszkę uczniów zblazowali, tak jak i rodziców. Mówimy, a szkoła jest niedobra i zła, a uczniowie mówią, a ten nauczyciel, przepraszam, on nic nie wie. Jakby nic nie wiedział, nie byłby nauczycielem, tak? Skoro wie i prowadzi zajęcia, to wie dużo więcej niż uczeń. Tak? Musimy troszkę zmienić to nastawienie, bo idziemy do szkoły po wiedzę. My nie idziemy po to, żeby sobie posiedzieć. No, są etapy w rozwoju człowieka, kiedy chłopcy chodzą do szkoły po to, bo są dziewczyny, a dziewczyny po to, bo są chłopcy, ale mimo tego, że ten wiek ma swoje prawa, idą do szkoły, bo się uczą. I uczą się wzajemnych relacji, ale jednocześnie uczą się, zdobywając wiedzę, która jest im potem niezbędna do wykonywania zawodu albo do przyszłej edukacji.
Nowak Żaneta. Moje wystąpienie było taką próbą odpowiedzi na pytanie, czy lekcje prowadzone tradycyjną metodą z użyciem kredy i podręcznika i ćwiczeń są dla uczniów nadal atrakcyjne i jakiego stylu prowadzenia zajęć obecnie oczekują tak zwani cyfrowi tubylcy. I według mnie właśnie uczniowie klas 1-3 oczekują nowych technologii. Według mnie taki nadszedł czas na nowoczesną edukację, w której uczeń stosuje w praktyce te narzędzia technologii informacyjnej. Nauczyciel też ma do nich dostęp, może korzystać na kolejnych zajęciach i uczniowie bawią się przy tablicy interaktywnej przy każdej możliwej okazji i ona jest niczym magnes, przyciąga dzieci.